spotkanie z Bogiem. Jakim czasem dla nas jest czas spotkania z Bogiem, podążania ku Niemu lub za Nim? I chciałbym, żebyśmy rzeczywiście, gdy będziemy rozważali ten psalm, abyśmy uruchomili wspomnienia i zastanowili się, co mnie napełnia, kiedy myślę o spotkaniu z Bogiem, o to, aby wybrać się razem z Nim w drogę. Jakie emocje mnie przepełniają? Lub jakie mam w związku z tym wspomnienia? I to był psalm, który najprawdopodobniej został napisany w związku z pielgrzymką do Jerozolimy na święto namiotów. Jedno z najbardziej radosnych świąt religijnych Izraela. Dlatego, że Żydzi zwykli mawiać, kto nie był na święcie namiotów, to nie wie, co to jest prawdziwa radość. A więc ten psalm zachęca nas również do podróży od miejsca takiego zniechęcenia, lęku, trwogi do spotkania z Bogiem, przy którym panuje atmosfera radości, błogosławieństwa, szczęścia. Myślę, że wszyscy tego dzisiaj bardzo potrzebujemy, albo może potrzebujemy po prostu w takim samym stopniu jak w innych dniach. I pewnie zdajemy sobie sprawę, tak kulturowo trochę powiem, takiego tła kontekstu, iż Żydzi pielgrzymowali grupami. Czyli szły całe rodziny, szły całe wioski, duże grupy z poszczególnych miast. I często ta podróż trwała 2-3 dni w jedną stronę. I z powrotem, w zależności od tego, w którym miejscu Izraela mieszkałeś. I był to szczególny czas przeżywania Boga i też przeżywania takich szczególnych rzeczy bliskości z Nim, pośród innych ludzi. Poproszę o slajd. Czytamy, wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, to są słowa psalmu 42, wersety od 5 do 6. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia. Zobaczcie, wejdźmy w ten tłum i zobaczmy, jakie tam emocje panują. Myślę, że te wędrówki odbywały się w czasie i wiecie, pokoju i niepokoju. Ale jaka atmosfera panuje pośród Bożego ludu, gdy pielgrzymuję do domu Bożego? Chodziłem w tłumie wśród głosów radości i dziękczynienia tłumu świętującego. To jest atmosfera, jaka powinna nam towarzyszyć zawsze, gdy podążamy za Bogiem. Atmosfera święta, atmosfera radości i dziękczynienia. A Słowo Boże uczy nas, abyśmy dziękowali w każdej sytuacji i we wszystkich okolicznościach. I dla psalmisty to jest powód do takich wspomnień pełnych rozrzewnienia. On się wzrusza. I on zaczyna tęsknić za tą właśnie atmosferą. Dalej czytamy, czemu rozpaczasz duszo moja, czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. To są wspomnienia psalmisty, inny psalm, tej szczególnej atmosfery pielgrzymowania do domu Bożego. Ja też mam wspomnienia związane z podróżą za Bogiem, czy z podróżowaniem do kaplicy, do zboru, na nabożeństwo. I siedziałem nad tym kazaniem i zastanawiałem się, jakie mam takie szczególne, miłe wspomnienie z podróży na nabożeństwo. I wyciągnąłem jedno takie wspomnienie właśnie z jesieni, to przełom września, października, kiedy już liście kasztanowców opadają, zaczynają się otwierać owoce kasztanów. I pamiętam właśnie, jak wyruszaliśmy całą rodziną na nabożeństwo. Wszyscy się ubierali, siostry i ja ubieraliśmy się, no bo to przecież trzeba było się ubrać porządnie. Idziemy na spotkanie z ludem Bożym, idziemy na spotkanie z Panem. Tato jeszcze ostatnie szlify robił. Przed wyjściem z domu każdemu z nas dawał pieniądze, abyśmy mogli rzucić je na kolektę i szliśmy do zboru. I pamiętam, że jednym z etapów było przejście przez boisko szkoły podstawowej numer 4, w której się wszyscy jako rodzeństwo uczyliśmy. A tam rząd kasztanowców. I tato się dał namówić, a był takim krzepkim mężczyzną, wziął kij i rzucił gdzieś tam w to skupisko tych kasztanów i one, słuchajcie, spadły na ziemię, rozwiły się, a my się rzuciliśmy, aby je zbierać i wypychać kieszenie, no bo przecież na zajęciach w szkole robiło się ludziki, jakieś bryły i inne rzeczy. I potem szliśmy ulicą Daszyńskiego, a później z Daszyńskiego na ulicę Zjazdową, bo tam jeszcze się wtedy mieściła stara kaplica w Kętrzynie zboru, do którego ja uczęszczałem. I pamiętam, jak ludzie się schodzili, jaka była atmosfera, wiecie, przed kaplicą, potem tam w tym holu, w przedsionku, ludzie stali w grupach, rozmawiali, dzieci biegały pomiędzy, aż przychodziła godzina 10, wszyscy zajmowali miejsca i zaczynał się śpiew, czytanie słowa, modlitwa, rozważania. Wiecie, większość pieśni wtedy z głosu wiary, z takiego śpiewnika, który niegdyś był bardzo popularny, nauczyłem się właśnie wtedy, mimo że jeszcze nie potrafiłem czytać. Czemu? Bo słyszałem te pieśni, jedna z takich, która mi szczególnie utkwiła, to bracie, dziś mi przypomnij znów z Biblii kilka słów. I to wszystko mam z dzieciństwa i z tego właśnie, jak chodziliśmy na nabożeństwo całą rodziną, to był szczególny czas. A ty jakie masz wspomnienia związane z podążaniem za Bogiem? Albo właśnie z życiem kościelnym, zborowym, albo po prostu z życiem z Bogiem. Zachęcam cię, abyś dzisiaj sięgnął po te wspomnienia, po dobre wspomnienia, po takie, które powodują w tobie rozrzewnienie, takie, które pobudzą cię, takie, które spowodują uśmiech na twojej twarzy. Zachęcam. Przechodzimy teraz do naszego psalmu i czytamy pierwszych trzy wersety, które chcemy rozważać, a więc werset 2, 3 i 4. Zapraszam. Psalmista pisze o. Słuchajcie, co to jest to o? Zachwyt. To jest zachwyt. Kiedy on wspomina, zachwyca się. O, jak miłe są przybytki Twoje, Panie, zastępów. Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego. Nawet wróbel znalazł domek. Jaskółka gniazdo dla siebie, gdzie składa pisklęta swoje. Tym są ołtarze Twoje, Panie zastępów, Królu mój, Boże mój. Psalmista więc zachwyca się tym miejscem, miejscem świątyni, tym całym wzgórzem i określa je słowami przybytek. Dosłownie to znaczy mieszkanie, siedziba i oznacza okazały kompleks zabudowań, a więc już samo miejsce napawało jakąś taką, wiecie, wow, dumą, jakimś zachwytem. Ale czy z tego wynika to wszystko, co później czytamy w psalmie? Myślę, że nie. On to zapamiętał, ma te wspomnienia, ale idźmy dalej. A więc przybytki te są miłe, a inne tłumaczenia mówią umiłowane przez Boga. Bo w pierwszym rzędzie, gdy czytamy ten werset, musimy powiedzieć, że to jest miejsce miłe Bogu. Tak jak każde miejsce, gdzie gromadzą się ludzie, aby oddać Bogu chwałę. Dokąd ludzie, wiecie, biegną z tęsknotą, spotykają się w małych grupach, większych grupach, aby oddać Bogu chwałę. I te przybytki są miłe Panu. Tutaj jest to bardzo wyraźnie pokazane, ale też miłe w konsekwencji tego psalmiście. To jest miłe Jemu miejsce. Dlaczego? A to ze względu na to, że jest to miejsce Pana zastępów. Pan zastępów to jest ten, który stworzył ten świat, to jest ten, który panuje niepodzielnie, a Jego są zastępy aniołów niezliczone, duchy, które są posyłane na rzecz tych, którzy mają dostąpić zbawienia, by udzielać pomocy, by służyć im, usługiwać, ale również są to zastępy ludu Bożego, zastępy Izraela, ale również zastępy tych, którzy dzisiaj stoją przed Bożym tronem ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa, na to, że zostali pociągnięci i zbawieni, uczynieni ludem Bożym mocą tej ofiary. Jest to więc z jednej strony miejsce oddawania Bogu chwały, a z drugiej strony, ze względu na tego Pana zastępów, miejsce bezpieczeństwa, schronienia, odpoczynku, twierdza, w której możesz i powinieneś się skryć. Kolejny werset, trzeci, psalmista mówi o ogromnej potrzebie, pragnieniu przebywania z Bogiem. Nie wiem, jakie emocje prowadziły nas dzisiaj do spotkania ze Słowem Bożym. 10:00, niedziela, pora coś zrobić, no przecież jest nudno, poczytajmy Biblię. Czy może czekam na ten czas, Panie, kiedy zgromadzimy się, aby oddać Ci chwałę pośród tego całego zamieszania, aby powiedzieć, że jesteś wiernym Bogiem. Bo mamy potrzebę spotkania się z Tobą. I on mówi, dusza moja wzdycha, omdlewa z tęsknoty do przedsionków pańskich. Można powiedzieć, że ta tęsknota go wyniszcza. Wyniszcza go. I to się nie skończy, dopóki co, dopóki nie dotrze na to miejsce spotkania. Czytamy, wtedy jego serce i ciało woła radośnie do Boga żywego. A więc obecność Boża czyni różnicę. Obecność żywego Boga, tam gdzie jest Jego lud, czyni różnicę. I właśnie za nią tęsknimy. Jeżeli ktokolwiek z nas doświadczył przeobrażającego wpływu tej Bożej obecności, to wie, o czym mówię. To dlatego potem psalmista mówi, lepszy jest jeden dzień w przeciągach Twoich niż gdzie indziej 1000. Jeden dzień, kiedy Bóg przychodzi i czyni coś w Twoim życiu, to sprawia, że jest to najpiękniejszy dzień Twojego życia. Bóg, Pan zastępów, jest żywy, ale też, co tutaj czytamy, jest życiem. Jest źródłem życia, dawcą życia. I właśnie dlatego trwanie społeczności z Nim odradza, odnawia, podnosi. Ponieważ Bóg w tych, którzy pokładają w Nim nadzieję, pompuje swoje życie. I to jest życie wieczne. Właśnie dlatego to miejsce spotkania z żywym Bogiem jest tak szczególne dla psalmist. Werset 4 to jest piękny, taki wiecie, ludzki element człowieka, który się rozgląda po krużgankach świątyni i dostrzega rzeczy, na które czasami nie zwracamy uwagi. Ptaki zakładają tam gniazda. W tych gniazdach składają jajka, a z tych jajek wykluwają się młode, bo jest to dom. Bo jest to miejsce schronienia i bezpieczeństwa, nawet zwierzęta to wyczuwają. Psalmista mówi, tym są dla mnie Twoje ołtarze. Czyli prowadzi nas głębiej, prowadzi nas do miejsca pokuty, pojednania, usprawiedliwienia, odkupienia. Usynowienia, błogosławieństwa, wszelkiej łaski, odnowienia. Prowadzi nas do centrum Bożego domu, w którym przebywa żywy Bóg. Jeżeli dzisiaj masz to poczucie, że omdlewasz z powodu przeciwności życia, Strach wysysa z ciebie resztę sił i chęci. Potrzebujesz udać się w to miejsce. Miejsce spotkania z żywym Bogiem. Czytajmy dalej. Wersety od 5 do 8. Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają, nieustannie Ciebie chwalą. Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, gdy o pielgrzymkach myśli, gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitującą w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujrzą prawdziwego Boga na Syjonie. To miejsce spotkania z żywym Bogiem nie jest zimne ani obce. To jest dom dla tych, którzy pragną żyć z Bogiem i którzy zwykli przebywać z Nim bez względu na sytuację i okoliczności. Jaki jest wynik mieszkania w tym miejscu, a więc blisko Boga, tej bliskiej społeczności z Nim? Jaki jest efekt? Po pierwsze, błogosławieństwo. Błogosławieństwo to takie określenie, które się wydaje trochę, nie wiem, powiedzmy, takie nie dzisiejsze, więc powiedzmy prościej. Szczęście. Efektem przebywania z Bogiem jest szczęście. I to nie oznacza, słuchajcie, braku problemów i kłopotów, ale szczęście pomimo tego wszystkiego. Jak określiłbyś swoją relację z Bogiem? Może jest przypadkowa, sporadyczna. Może powiesz, ojej, nie pamiętam, kiedy ostatnio mówiłem coś od serca Bogu. Może jest dość regularna, bywasz dwa razy w święta w kościele. Ale jesteś regularny do bólu, co roku tak samo. A może po prostu mieszkasz z Nim. Przebywasz z Nim. Masz bliską więź z Nim. Chcę Ci powiedzieć, że to, co odczuwa psalmista, jest przeżyciem i częścią życia tych, którzy mieszkają z Bogiem. I ten psalm zaprasza nas wszystkich. Zamieszkaj z Bogiem. Zbuduj z Nim trwałą relację, społeczność. Nie od przypadku do przypadku, nie od święta do święta, ale każdego dnia ciesz się społecznością z Nim. Kto mieszka w domu Pana, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten jest błogosławiony, szczęśliwy. I to jest świadectwo psalmisty. Jest jeszcze jeden efekt mieszkania z żywym Bogiem. Bóg udziela swojej siły tym, którzy myślą o pielgrzymkach, czyli tym, którzy pragną się do Niego zbliżyć i pozostać blisko. Czasami ludzie mówią, o, to nie czas, żeby mówić o Bogu. Mam tyle obowiązków. Czy to jest czas, żeby mówić o Bogu? Tyle złych rzeczy się dzisiaj dzieje. Jak chcesz. Ale ten psalm zachęca nas dzisiaj, zamieszkaj z Bogiem już dzisiaj. I zaraz zobaczymy czemu. Bóg udziela swojej siły tym, którzy po prostu mieszkają z Nim i decydują się wyruszyć ku Niemu. To chciałbym trochę zobrazować, powiedzieć, jak to wygląda. A mianowicie Bóg udziela swojej siły tym, którzy nie potrzebują Go do tego, żeby załatwiać swoje sprawy, ale żyją dla Niego i załatwiają swoje sprawy. O, żyją ze względu na Niego, a ponieważ muszą jeszcze robić inne rzeczy, to jest normalne, każdy musi pracować, każdy musi wykonywać różne zadania, więc Bóg udziela swojej siły tym, którzy wyruszają w drogę razem z Nim, żyją ze względu na Niego. Żydzi musieli 3 razy do roku minimum stawić się w Jerozolimie, aby spotkać się z narodem całym, oddać Bogu chwałę na jednym miejscu. I czasami, kiedy szli, musieli pokonać trudne obszary, na przykład pustynne, i w tym psalmie jest o tym mowa, pustynny teren, wysuszony. I bywało tak, moglibyśmy powiedzieć, że czasami Bóg ułatwiał im podróż, a więc trafiali na źródło jakieś, a więc spadł deszcz, ochłodził im drogę, a więc był jakiś cień. Tak można rozumieć te słowa, ale można je jeszcze rozumieć inaczej. Kiedy zdecydowali się wyruszyć w podróż ku Bogu, pomimo różnych niesprzyjających okoliczności, świadomości, że droga będzie ciężka, sam Bóg na pustyni otwierał im źródła wody. Moglibyśmy powiedzieć, których tam nie było. A gdy ten lud spragniony Boga przychodził przez tę pustynię, zostawiał za sobą jaką pustynię? Pokrytą źródłami. Poruszył mnie ten obraz. A wiecie czemu? Bo człowiek wierzący, który kocha Boga całym swoim sercem, zostawia za sobą nie śmierć, ale życie. Ponieważ najpierw przyszedł tędy Bóg, a potem przeszedł On za swoim umiłowanym Bogiem. Zobaczcie, jakie to jest świadectwo. I mam od razu do nas pytanie. Czy wyglądamy i zachowujemy się jak ludzie, którzy pośród trudności, beznadziei zostali pokrzepieni cieniem i ożywczym deszczem Bożej łaski? Czy wyglądamy na szczęśliwych pośród tego całego zamieszania? Czy pośród tych zagrożeń, całego strachu związanego z sytuacją koronawirusa emanujemy Bożym spokojem i siłą? Bo kiedy podążamy przez pustynię za Bogiem, On otwiera dla nas źródła. Nie tylko my możemy się napić, ale inni, którzy potem tą drogą pójdą. I to będzie dla nich świadectwo, tędy szedł lud Boży. Czy naszym doświadczeniem jest Boże pokrzepienie w obecnych okolicznościach? Doświadczasz tego? Może powiemy, jejku, byłem taki podłamany, byłem taki, wiecie, już opadłem z sił, ale Bóg mnie podniósł. Martwię się o mój biznes, ale Bóg mnie pocieszył. I zachęcił, abym się nie poddawał, lecz abym się uważnie wpatrywał w Niego, bo On mnie poprowadzi. W końcu, jaki wpływ na innych ma nasza obecność pośród nich? Zachęcający, ożywiający, napełniający nadzieją, czy wręcz odwrotnie? Jak pustynia, wysysający ostatki, słuchajcie, wilgoci i życie. Ludzie mieszkający z żywym Bogiem, posłuchajcie, 8 werset mówi, z mocy w moc wzrastają. Z mocy Bożej w moc wzrastają, aż ujrzą żywego Boga na Syjonie, bo naprzeciw Tobie, Tobie na spotkanie wychodzi ten Bóg. I ostatni fragment tego psalmu. Dlatego módlmy się. Panie, Boże zastępu, usłysz modlitwę moją. Nakłoń ucha Boże Jakuba, Boże tarczo nasza, wejrzyj i spójrz na oblicze pomazańca swego, albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Wolę stać raczej na progu domu Boga żywego niż mieszkać w namiotach bezbożnych, albowiem słońcem i tarczą jest Pan Bóg. Łaski i chwały udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, szczęśliwy człowiek, który ufa Tobie. Kluczem jest modlitwa. Czy jest dobrze, czy źle. Bo Bóg jest naszą tarczą, naszym słońcem. On jest źródłem życia, łaski, chwały i nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Zaufaj w Słowo Boże. Bóg Ci nie odmówi. Pan zastępów, Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Jakieś więc zastosowanie, króciutkie na koniec. Minęło kilkanaście dni od ogłoszenia pandemii, epidemii, a niektórzy z nas czarno widzą już przyszłość swoją, swoich rodzin, najbliższych. Robimy analizę i myślimy sobie, po prostu tak będzie. Liczby to mówią. Ale czy w tych liczbach umieszczamy współrzędną, jaką jest łaska? Czy umieszczamy współrzędną, jaką jest Bóg, który otwiera źródła na pustyni? Czy umieszczamy w tym wszystkim Boga? Boża łaska jest tym, co czyni różnicę. Ufaj Bogu. Nie załamuj się zbyt szybko. Nie poddawaj się. Nie pozwól, by czarne myśli zasłoniły Ci obietnicę Bożego Słowa. Wołaj do Pana. On nakłania swojego ucha do Ciebie. On wsłuchuje się w Twoją modlitwę serca, miłości i chce Ci powiedzieć, nie odmówi Ci. Tak jest powiedziane. On chce, abyś był szczęśliwy. Wierzę w to głęboko. Tak tu jest też napisane. Czy nie jest powiedziane, że Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć wszelkie dzieła diabelskie? 1 Jana 3,8. Czy nie jest powiedziane, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało pośród nas? A tym, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, o których On ma szczególne staranie? Czy nie jest powiedziane, że jeśli żyjemy Jego Słowem, Syn wraz z Ojcem przyjdą i zamieszkają pośród nas? Zaufaj Bogu. Po prostu zawierz Mu swoją przyszłość, przyszłość swojej rodziny, pomimo liczb, pomimo jakichś wyliczeń i rachunków. Tak jak Żydzi w krainie Goszen widzieli różnicę pomiędzy swoją krainą, gdy przyszły plagi, a ziemią Egipcjan. Zaufaj Bogu. Na zakończenie już. Przypomnę tylko końcówkę psalmu. Słońcem i tarczą jest Pan. Słońcem, abyś mógł podążać nie w nocą, tylko za dnia. I tarczą jest Pan. Bóg, moglibyśmy powiedzieć, wszelkiej łaski i chwały. Tego udziela Pan. Nie odmawia tego, co dobre tym, którzy żyją w niewinności. Panie zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa Tobie. Pomódlmy się. Panie Jezu, pośród tego całego zamieszania potrzebujemy perspektywy Twojego Słowa i zachęty płynącej właśnie z Niego. Potrzebujemy spojrzeć na Twoje obietnice, doświadczenie przeszłych pokoleń, ich świadectwo powtarzane przez tysiące i setki pielgrzymów i szczęśliwy jest ten, kto ufa Tobie. Panie Jezu, i dzisiaj chcemy się uchwycić słów tego psalmu i bez względu na okoliczności mieszkać blisko Ciebie, trwać w społeczności z Tobą i ufać Ci, że przeprowadzisz nas przez tę pustynię, iż, Panie, sprawisz, że tam, gdzie nie ma wody, wytrysną źródła. I będzie to błogosławieństwem nie tylko dla nas, ale dla innych, którzy również pójdą tą drogą. Panie Jezu, oddajemy Ci chwałę, że po to się objawiłeś, aby zniszczyć wszelkie dzieło diabelskie. Po to się objawiłeś, aby zamieszkać pośród nas i nas poprowadzić, bo jesteś dobrym pasterzem. Jesteś wierny. Jesteś mądry. Jesteś dobry. Jesteś pełen troski. Ufamy Ci, Panie, i w tym dniu w szczególności to wyznajemy i wołamy, poprowadź nas, nasze domy, naszych przyjaciół, naszych bliskich. Panie, wołamy dzisiaj o to, abyś zatrzymał tę sytuację na świecie. Ale Panie, ponad wszystko wołam również o to, aby dla ludzi był to czas pokuty i nawracania się do Ciebie. Szczególnie dla tych, którzy może nieroztropnie i zbyt lekkomyślnie porzucili wiarę w Ciebie w czasach hedonizmu i po prostu życia dla siebie, jak to chce. Panie, modlimy się, aby był to czas spojrzenia w górę dla wielu, do Ciebie. I wołamy, Panie, wyciągnij rękę, prosimy, pociągnij do siebie, okaż łaskę, miłosierdzie i ratuj każdego, kto wezwie Twojego imienia. Panie Jezu, prosimy, błogosław naszą wspólnotę, wszystkie wspólnoty w Białymstoku, w Polsce, na świecie. Panie, modlimy się dzisiaj o rząd, o mądrość dla nich w podejmowaniu decyzji. Są tak bardzo ważne i kluczowe w tej chwili. Modlimy się o odpowiedzialność dla wszystkich naszych obywateli, naszego kraju, abyśmy nie myśleli tylko o tym, co nasze, ale też o tym, co cudze. Panie, abyśmy w tym czasie przejawiali wiarę, która jest pełna nadziei, inspiracji i praktyczną miłość. Tobie na chwałę. Amen.